Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Wioletta Haraźlak jest gościem Polskiego Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy, Jacek Greczka przy mikrofonie, witamy radiosłuchaczy, witamy też naszych widzów, którzy są z nami na Facebooku, na profilu Radia Zachód. Kto z Państwa chciałby dołączyć? Witamy. Przy okazji mogą Państwo zobaczyć. To jest taka magia, że nie tylko dźwięk, nie tylko głos, czyli to, co w radiu jest magiczne, ale też obraz. Także zachęcamy. Facebook Radia, Polskiego Radia Zachód. Pani Przewodnicząca, czy Pani się cieszy, że po półtora miesięcznych przepychankach wczoraj wreszcie udało się dokończyć marcową sesję?
I cieszę się i smucę się, dlatego że jest wiele kontrowersji wokół tej sesji w dalszym ciągu, bo tak jak pan redaktor powiedział, za pomocą obrazu możemy się połączyć, możemy się słyszeć, możemy się też widzieć, natomiast też doświadczamy tego często, jak dalece ten system jednak jest zawodny i przede wszystkim nieprzewidywalny. Na każdej sesji sejmiku mamy problemy techniczne. Mamy problemy, które często są niezależne od samych użytkowników sprzętu elektronicznego i niezależne nawet od osób, które w czasie sesji obsługują ją. Często jest tak, że musimy przerwać sesję, ponieważ mamy problemy techniczne ogólne, które musimy naprawić i gdzie musimy natychmiast interweniować. Często mamy
teraz
problemy
z pani przewodnicząca, teraz pani przewodnicząca nawiązuje do tych sesji, które pani przerywa ze względów technicznych, czy z innych powodów pani?
Ja nawiązuję do tych sesji, które muszą być przerwane, niezależnie od mojej decyzji, czy ona ma trwać, czy nie, ponieważ zwyczajnie po ludzku zawodzi sprzęt. Nie mamy połączenia z radnymi, nie możemy się z nimi skomunikować, nie słyszymy ich, nie widzimy ich. Jeszcze jak nie widzimy, to jakby nie ma problemu. Natomiast często też jest tak, że nagle cały obraz jest po prostu czarny, ponieważ cały system zawiódł i trzeba zrobić przerwę, aby na nowo radni mogli się zalogować.
Zatem to pani zdanie, pani przewodnicząca, kto ponosi odpowiedzialność za to? No bo zakładam i domyślam się, że zgłaszała pani te kłopoty techniczne administratorowi sieci, czy tych wszystkich urządzeń, na których trzeba pracować.
Za każdym razem, kiedy mamy problem z połączeniem, radni też posiłkują się telefonami i kontaktują się ze mną telefonicznie. Natomiast za każdym razem też ten system jest naprawiany i zawsze mamy przed sesją gwarancję otrzymaną od osób, które obsługują sesję, że wszystko jest w porządku. Natomiast często też są uwagi, które na przykład nawiązują do tego, że radni nie logują się programie, który jest dedykowany konkretnej sesji i konkretnemu oprogramowaniu. Także tych wszystkich niedomagań związanych ze zdalną sesją jest na każdej sesji bardzo dużo. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, jeśli chodzi o przerwanie sesji, ona wynika zupełnie z innych przyczyn. Wtedy, kiedy trzeba jeszcze dopracować szczegóły uchwał przedstawianych, kiedy jest wiele kontrowersji i kiedy zwyczajnie trzeba dać czas dla radnych i dla zarządu po to, aby domówić te kwestie, które są sporne.
Czyli wracając do wczorajszej sytuacji, słyszę, że nie ma pani żalu do radnej pani Zofii Dajczak, która wstrzymała się od głosu, ale jak sama mówi, na skutek pomyłki.
Znaczy, ja absolutnie nie odbieram tego prawa do rozżalenia dla pani Zofii, ponieważ ma do tego też powody ku temu, dlatego że tak jak mówię, system jest zawodny i wniosek pani Zofii Dajczak o reasumpcję głosowania był jak najbardziej zasadny. Natomiast statut województwa przewiduje, że w takiej sytuacji taki wniosek trzeba poddać pod głosowanie. Zatem ten wniosek pani Zofii Dajczak o reasumpcję został poddany pod głosowanie i niestety nie uzyskał zwykłej większości głosów. Zatem uchwała, tak jak pan powiedział, została przyjęta. Natomiast czymś zupełnie niezwykłym jest to, że została przyjęta uchwała o zmianach w budżecie, natomiast nie została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa, która jest nierozłącznym dokumentem ze zmianami w budżecie. Myślę, że to wielki problem również dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale też dla Urzędu Marszałkowskiego, no i oczywiście dla nas radnych.
Czyli tutaj pani nawiązuje do tego, że to, że wczoraj niejako przeszła ta uchwała, to znaczy nie niejako, no ona przeszła. Mówimy o zapaleniu zielonego światła na zakup działki pod budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. To wcale nie oznacza, że tak się stanie, no bo tu już powiedziała pani o tym ciągu dalszym. Bo słyszałem wczoraj wypowiedź radnego Sebastiana Ciemnoczułowskiego, radnego Platformy Obywatelskiej, który logicznie wytłumaczył, że nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego da dużą oszczędność publicznych pieniędzy, bo budynek wybudowany za unijne pieniądze stałby się własnością województwa i nie trzeba będzie w cudzysłowie pakować pieniędzy na wynajmowanie pomieszczeń dla różnych departamentów. Logiczne.
Znaczy, logiczne z punktu widzenia pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego i trzeba szanować każdą opinię. Natomiast niestety ta opinia, tej opinii nie podziela większość, która byłaby akurat za tym pomysłem i to jest cały problem. Dlatego, że został ukryty, nie wiadomo dlaczego, projekt rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego w centrum miasta, czyli tego istniejącego obiektu, zresztą przez bardzo uznanego w Zielonej Górze projektanta pana Jerzego Gołębiowskiego, który zakładał właśnie tą powierzchnię, która byłaby dedykowana pracownikom urzędu. Natomiast panie redaktorze, ja akurat na Kisielinie bywam często w związku z tym, że zajmuję się również szkolnictwem technicznym w Zielonej Górze, zatem ostatnio z dyrektorami szkół technicznych byliśmy właśnie w Kisielinie i byliśmy między innymi w firmie Ekoenergetyka. I ja też poznałam, doświadczyłam, co to znaczy inkubator przedsiębiorczości i jak dalece on jest potrzebny. Uważam, że te środki i ten obszar powinien być dedykowany absolutnie dla inkubatora przedsiębiorczości. Bo ci dwaj panowie, którzy założyli Ekoenergetykę, oni ten pomysł mieli właśnie w Akademiku w Zielonej Górze. Potrzebowali przestrzeni i takich ludzi, którzy mają swój pomysł, ale nie mają możliwości na to, aby zrealizować te swoje innowacyjne pomysły, jest w Zielonej Górze bardzo dużo. Trzeba stworzyć im warunki. O inkubatorze przedsiębiorczości rozmawialiśmy bardzo często. Tutaj nawet nie ma sporu wśród radnych. Radni naprawdę uznają i też wyrażają tą opinię, że tam, gdzie ta ziemia ma być kupiona, powinien powstać inkubator przedsiębiorczości.
Dobrze.
Ja nie wiem też, czy to jest dobry czas na to, żeby zajmować się budową przestrzeni dla urzędników. I tutaj mam dużo wątpliwości. Natomiast zarząd jest właśnie w tej roli, aby przekonać radnych do swoich pomysłów.
Pani przewodnicząca.
Jeżeli my nie widzimy z absolutnie żadnych inicjatyw ze strony zarządu, który chciałby nam przedstawić argumenty, aby nas przekonać do tego, że ten pomysł jest właściwy, no to trudno, żebyśmy popierali tego typu pomysły.
Bo tak chcę się troszeczkę wznieść jakby ponad to wszystko, co się przez ostatnie półtora miesiąca działo, to co się wydarzyło wczoraj i mam taką refleksję i prosiłbym, żeby pani się do niej odniosła. Nie odnosi pani trochę wrażenia, że polityka w takim pejoratywnym sensie wkradła się do tego, co dzieje się w sejmiku, do tego, co dzieje się mówiąc szerzej, w Urzędzie Marszałkowskim, dlatego, że zawsze mówiło się, że samorząd to nie polityka, że polityka to w Warszawie, w Brukseli, że tam kłócą się, za chwilę się godzą, idą razem na obiad i tak dalej, a jednak samorząd był zawsze wolny od tej takiej pejoratywnej polityki, że tutaj mówiło się zawsze o tych realnych problemach mieszkańców, że byli bezpośredni reprezentanci danych regionów, subregionów i na tym to się skupiało. Dzisiaj jest tak, że tym konfliktem być może, który został wywołany w sejmie, żyje powiedzmy 90 osób w Zielonej Górze i 17 osób w Gorzowie i tak naprawdę mieszkańców to nie obchodzi, bo mieszkańcy tego nie rozumieją. Nie zabrnęło to pani zdaniem za daleko i tutaj mam ta refleksja dotyczy wszystkich i frakcji rządzącej i opozycji w sejmiku.
Znaczy myślę, trudno uciec od polityki. Ta polityka zawsze była i myślę, że ona będzie. Natomiast jeżeli ona jest dominująca w naszych decyzjach, no to może to budzić niepokój. Natomiast panie redaktorze, to jest też kwestia wielkiej odpowiedzialności, bo inaczej zarządza się jedną gminą, jednym miastem, a inaczej jeśli podejmuje się decyzję za mieszkańców całego województwa. I tu jest ten problem, że my podejmujemy podejmując te decyzje, chcielibyśmy mieć świadomość, że równy dostęp do tych środków zewnętrznych ma każda gmina, każde miasto, niezależnie od tego, kto rządzi daną gminą, kto rządzi danym miastem, żeby te reguły były jasne. Przecież tak naprawdę my dzielimy pieniądze zewnętrzne i chcielibyśmy, aby te pieniądze trafiały tam, gdzie są potrzebne, na bazie konkursów, które są jasne, transparentne i przejrzyste. I cały problem polega na tym, że my odpowiedzi na to, na jakich zasadach te pieniądze przepływają do gmin i do powiatów, my ich nie mamy. Jeżeli je mamy, to one są na tyle lakoniczne, że w żaden sposób nie dają nam gwarancji, że głosując za danym pomysłem, my naprawdę wiemy, jak odpowiedzieć burmistrzowi, wójtowi, prezydentowi, który takich środków nigdy nie uzyskał, a również się o nie stara. Bo wszystkim na terenie całego województwa środki na wsparcie należą się.
Dobrze, a czyli zapytam wprost. Pani sobie nic do zarzucenia nie ma w kontekście takim, że to wszystko, co działo się przez półtora miesiąca, ja mówię o tych odwoływanych, przerywanych sesjach, o tych wspólnych, ja nie mówię, kto tutaj w tym sporze ma rację, bo tego się nie da rozstrzygnąć, ale czy pani sobie ma coś do zarzucenia, że można było to trochę inaczej zrobić z punktu widzenia mieszkańców województwa lubuskiego?
Panie redaktorze, jeżeli te przerwy były, to one właśnie były po to, żeby wskazać zarządowi województwa, że my jesteśmy gotowi do rozmów, że te uzasadnienia nie są przekonujące i one nie dają nam możliwości głosowania rzetelnie nad tymi uchwałami, które są przygotowywane. To nie jest tak, że zarząd województwa ma monopol na dobre pomysły. To nie jest tak, że zarząd województwa samodzielnie bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w województwie. 30 radnych głosując decyduje o tym, w jaki sposób dzielone są środki finansowe. My nie chcemy wracać do swoich miast, do swoich gmin i nie umieć wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego ten powiat otrzymał środki, a tamten nie otrzymał. Dlaczego ta inwestycja jest ważna, a tamta jest nieważna. Dlaczego Słubice otrzymują kolejne dofinansowanie na salę gimnastyczną, a pozostałe gminy, pozostałe powiaty nawet nie mają szans ubiegać się o to dofinansowanie albo latami ich nie dostają. To są te pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Mało tego, moją refleksją, taką smutną refleksją jest to, że ten czas w czasie przerwy nie jest wykorzystany przez zarząd, aby zwyczajnie po ludzku spotkać się i domówić się w tych kwestiach. To też jest obraz wszechwładztwa zarządu, który przypisuje sobie sprawstwo we wszystkim. Sprawstwo we wszystkim ma 30 radnych w sejmiku województwa lubuskiego.
Którzy dzielą się dokładnie 15 na 15 w tej chwili, chyba że jest taka sytuacja jak wczoraj. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca za rozmowę. Wioleta Haręźlak, przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego, była gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję za to spotkanie i dźwiękowe, i wizualne. Do zobaczenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.